ja za taką kazalnicą to nie stałem.
Jezu, uwielbiam Ciebie, że jesteś ten sam, co 2000 lat temu. I że my jesteśmy tacy sami jak ludzie, których On spotykał wtedy. Dziękuję Ci i uwielbiam Ciebie za to, że Ty się nie zmieniłeś. Że jesteś taki, jakim jesteś, jakim objawiłeś nam Ojca. Wstąpiłeś do nieba, zasiadasz po prawicy Ojca i darowana jest Ci wszelka władza na niebie i na ziemi. Dziękujemy Ci, że to Ty jesteś Słowem, którym możemy się dzisiaj karmić. I Ciebie jesteśmy głodni. Ciebie samego, bo Ty jesteś źródłem. Ciebie samego jesteśmy głodni, bo Ty jesteś chlebem. Ciebie samego jesteśmy głodni, bo Ty jesteś życiem. Dziękujemy Ci, że zapraszasz nas dzisiaj do swojego stołu i chcesz nas nakarmić. Jakże wspaniale jest uwielbiać Ciebie i wywyższać Twoje cudowne imię, Emanuelu. Jakże wspaniale jest patrzeć na Ciebie, wpatrywać się w Ciebie. Jakże wspaniale jest doświadczać zmiany perspektywy w kontekście tego, kim jest. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie, tak bardzo dzisiaj jesteśmy głodni. Niektórzy zdezorientowani, niektórzy cierpiący, niektórzy na podniesieni, niektórzy leżący. Ale uwielbiam Cię, że jesteś ten sam. Twoja natura się nie zmieniła. Jesteś bliski tym, którzy spodziewają się Twojej łaski. Jesteś pośród nas. Jesteś obecny tutaj. Ojcze, dziękuję Ci za dar Twojego Syna. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś obecny dzisiaj na tym nabożnym spotkaniu Kościoła, aby wywyższać we wszystkim jedynego Pana Jezusa Chrystusa. I aby On nam je jaśniał, aby był nam światłością. Chwała Tobie. Amen. Kochani, to jest, jak jechałem dzisiaj tutaj na te stare śmiecie, to znaczy jakie to śmiecie, no, zaczekać. To żadne śmiecie, tylko po prostu tak się mówi, jest w tym ładunek emocjonalny bardzo pozytywny. To zdaję sobie sprawę, tym bardziej, że życie jest drogą. Jak wjeżdżałem na ulicę Teoguta, to przypomniała mi się jedna historia rodzinna z roku 45. Mój dziadek tutaj mieszkał, modlił się i karmił się Jezusem. Później my tutaj wylądowaliśmy wiele lat temu, a ja ostatni raz tutaj stałem pewnie ze 20 lat temu. I myślę sobie, że życie jest drogą. Mamy nadzieję, podczas tej drogi mamy rozczarowania, potykamy się, powstajemy, radujemy się, a później cierpimy. Mamy pewność, spokój co do pewnych rzeczy, a później ta pewność jest wypierana przez strach, przez lęk. Czasami obfitujemy, a czasami jesteśmy w kryzysie. Życie jest drogą. Chwała Jezusowi, że na tej drodze pojawia się On sam. Gdy zostałem wczoraj zaskoczony, jak gdyby nigdy nic, przyjechałem odwiedzić rodziców, ale zostałem wywołany tutaj, żeby mówić o Panu Jezusie, więc to dla mnie radość. Jest taki, w Piśmie Świętym jest wiele obrazów na temat kamieni, ale jednym z nich jest taki obraz, że na drodze każdego człowieka są kamienie. Dla ówczesnych, że tak powiem, z czasów ewangelicznych, ten obraz był bardzo bliski, bo to była normalka. My tu we Wrocławiu może troszeczkę jeszcze mając te kocie łby, możemy sobie zdać sprawę, że idąc można się potknąć o kamień, albo można sobie coś urwać w samochodzie, jakiś wahacz, ale rzeczywiście na drodze potykamy się o to, co napotykamy. Ja na swojej drodze życia, jak patrzę z perspektywy, bardzo często potykałem się. Jedną z przeszkód, o którą się potykałem, to byłem ja sam. Ale Biblia mówi o takim kamieniu, który spotykamy na drodze, który dla jednych jest kamieniem potknięcia, a drugim jest kamieniem nazwanym jako kamień węgielny. Węgielny kamień albo kamień potknięcia. I Słowo Boże tutaj ma na myśli Jezusa. Chciałbym, żebyśmy zerknęli do paru fragmentów słowa i przyjrzeli się temu. Kamień na drodze, kamień potknięcia, kamień węgielny. Gdy otworzymy Ewangelię Jana, 7 rozdział, to cały ten rozdział mówi też o podróży Jezusa. Jezus chodził po Galilei, to było bardzo, bardzo ważne dla Żydów święta, podczas którego ta akcja tego, między innymi tego rozdziału się dzieje. To było święto Sukot, święto namiotów, bardzo radosne i huczne święto. I Jezus Jezus chodził po Galilei, tak się zaczyna ten rozdział. Jest napisane, że nie chciał przebywać w innym miejscu w Judei, bo już nastroje były takie, że już pewni religijni ludzie szukali sposobu, jakby zabić Jezusa. I cały ten rozdział mówi o tym napięciu, które pojawia się w każdym miejscu, w którym Jezus się pojawia. I gdy dochodzimy do wersetu 28, czytajmy do 31, są takie słowa. Wtedy Jezus, nauczając w świątyni, zawołał: i znacie mnie i wiecie, skąd jestem, ale ja nie przyszedłem sam od siebie, ale prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Lecz ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. I usiłowali go schwytać, ale nikt nie podniósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło: gdy Chrystus przyjdzie, czyż nie uczyni więcej cudów, niż on uczynił? Jeszcze przeczytajmy dalej. Faryzeusze słyszeli, że tak ludzie o nim szemrali, i faryzeusze i naczelni kapłani posłali sługi, aby go schwytać. I na tym skończymy. Później wiemy, że Jezus zapowiada, co ma nadejść dalej i że to jeszcze nie ten czas. I mówi im o rzeczach, których oni jeszcze nie rozumieli. I mówił o dalszej drodze, do której on został przeznaczony. Ale ostatecznie w tym potężnym napięciu, które jest w tym spotkaniu, tym tarciu, Jezus się pojawia i chwilę wcześniej Jezus zwraca się do tych przywódców religijnych, mówi: wy sądzicie po tym, co wy widzicie, ale nie sądzicie sprawiedliwie. Nie widzicie tej sytuacji, nie widzicie mnie, nie widzicie woli Bożej, nie widzicie innych ludzi w sposób sprawiedliwy, bo wy widzicie po tym, co widzą wasze zewnętrzne oczy. To napięcie jest potężne, ale ono w końcu nas prowadzi do niezwykłego wezwania Jezusa. I zauważcie, że to jest wezwanie nie ex cathedra, nie gdzieś daleko, ale pośród tego ludu. To już jest koniec tego święta i w 37 wersecie czytamy: a w ostatnim wielkim dniu tego święta, 7 rozdział 37, Jezus stanął i wołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrz. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Wielu więc z tych ludzi, słysząc te słowa, mówiło: to jest prawdziwy ten prorok. A inni mówili: to jest Chrystus. Lecz niektórzy mówili: czy Chrystus przyjdzie z Galilei? I dalej czytamy kolejne ich rozkminy, ich kolejne wątpliwości i takie przepychanki i rozmowy. Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida, z miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid? No i znowuż, i tak z powodu Jezusa nastąpił rozłam wśród ludu. Pojawia się Jezus i jest rozłam wśród ludu. Niektórzy z nich chcieli go schwytać, ale nikt nie podniósł na jego ręki. Wtedy słudzy wszyscy wrócili do naczelnych kapłanów i do faryzeuszy, którzy ich zapytali: dlaczego go nie przyprowadziliście? I tak dalej. Tam jest cały czas potężne napięcie, potężna zadyma. Pojawia się Jezus i jest rozłam, jest kontrowersja. Przeskoczmy troszeczkę dalej w czasie, w tej podróży, do pierwszego listu Piotra, do drugiego rozdziału i od piątego wersetu. Drugi list Piotra, drugi rozdział od piątego wersetu, albo od szóstego, na razie przeczytamy. Dlatego mówi Pismo: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykając się o słowo, na co też są przeznaczeni. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. 10 werset. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem. Bożym, wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. To jest tylko krótkie wyznanie z całego kontekstu tego, co Piotr pisze do Kościoła, ale jest, on cytuje tutaj fragment ze Starego Przymierza, że został przez Boga postawiony kamień węgielny, wybrany, drogocenny. Znowuż mówi o tym samym, o czym mówił Jezus, kto wierzy we mnie. Tutaj Piotr mówi, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Dla jednych jest to kamień węgielny, dla innych jest to kamień potknięcia. Jezus się pojawia, jest rozłam. Ludzie potykają się o Jezusa. Jezus im nie wystarcza. Jezus, pojawiając się, jest zbyt konfrontujący, zbyt prawy wobec nich. Jest tam napisane w tym 7 rozdziale, który czytaliśmy wcześniej, że oni nie mogli znieść Jego obecności, dlatego że przez swoją obecność oni widzieli swoje grzechy. Czy Jezus im na nie wskazywał? Nie, tam nawet nie jest napisane to. On mówił, skąd przychodzi i od kogo. I to było nie do zniesienia, dlatego że rzeczywiście to burzyło cały status quo tego, co oni uznawali za sprawiedliwe i dobre. Więc Jezus jest kamieniem na drodze, jest kamieniem potknięcia dla jednych, a dla drugich węgielnym kamieniem. Co to jest kamień węgielny? Przymiotnik węgielny pochodzi od rzeczownika węgieł. U nas się mówi to jeszcze ze starosłowiańskiego. Za węgła, nie? Uważa tam za węgłem, czyli za narożnym kamieniem. Ale ja z budownictwem mam mało wspólnego, ale jakby nie spojrzeć na te opisy Biblii i to ma odniesienie w rzeczywistości, to jest ten fundamentalny kamień. Narożny kamień, który jest podstawą wszelkiego budowania. Nie? Narożny, od niego odchodzą wszystkie piony i poziomy, od niego w ogóle zaczynamy budować. Więc jest to kamień narożny w fundamencie budynku. Można by powiedzieć, on jest podwaliną, on jest fundamentem, jest pierwszym kamieniem. Czyli jeżeli cokolwiek chcesz zobaczyć na budowie, cokolwiek, piony, poziomy, w jaki sposób budujesz, albo w ogóle zacząć, to zaczynasz od tego miejsca, od tego jednego. Więc Piotr mówi, że ten, który został przez Boga dany dla jednych, jedni się o niego potykają i rozbijają, a dla innych on staje się pierwszy. Od niego w ogóle zaczynają. Ten obraz w ogóle kamienia, którym jest Chrystus, on się pojawia w wielu różnych fragmentach. Chociażby jedno z obrazów jest, że ten kamień potknięcia jest dla niektórych kamieniem, który ich miażdży, który spada na nich. I to widzimy na przykład, że spadł kamień z góry i rozbił posąg Baala, czy tam w księdze Daniela. To jest coś, co gdy pojawia się Chrystus na drodze życia, kamień na drodze, którym jest Chrystus, to rzeczywistość jest przecięta ostro, w sposób czarno-biały. Obecność Jezusa daje tylko dwie możliwe szanse. Albo zostaniesz rozbity, albo zostaniesz osadzony na nowo, czyli zaczniesz od początku. Skąd jest to napięcie? Podoba mi się dla mnie osobiście taki obraz, który Tim Keller opisał w takim jednym zdaniu. Religia to jest to, co staramy się zrobić dla Boga. Chrześcijaństwo jest tym, co Bóg zrobił dla nas. Ja myślę, że to ten kamień, którym jest Jezus, zasadza się właśnie w tym nie do zniesienia rozróżnieniu. Gdy pojawia się Jezus, to on religijnym ludziom przez swoją osobę, przez swoje dzieło, przez swoją drogę, którą on przechodzi, pokazuje, nic dla Boga już nie możesz zrobić. A dla innych staje się, popatrz, kim ja jestem i co ja dla ciebie zrobiłem. Rozumiemy tę różnicę? To, co robimy dla Boga, jest tym, co okazuje się, że wzbudzało ten sprzeciw, gdy pojawiał się Jezus. Bo Jezus wskazywał na to, że gdy On się pojawia, to musisz zacząć od Niego. Co to znaczy? Że musisz zacząć od początku. Co to znaczy? Kamień potknięcia. Tylko Jezus jest wystarczający dla naszego zbawienia i życia. W Nim objawiła się Boża sprawiedliwość. Więc gdy Jezus się pojawia, to religijni ludzie widzą, że ich sprawiedliwość, ich rozsądzanie, ich rozumienie siebie, świata, innych, Boga jest w kontrze do tego, co rzeczywiście Jezus, który jest obrazem Boga, przynosi. Dlaczego Jezus jest kamieniem potknięcia? Dlatego, że łaska obraża te religijne uczucia i uczynki. Łaska, która jest objawiona, sprawiedliwość Boża, która jest objawiona przez Ojca w Chrystusie, jest czymś, co absolutnie miażdży i obraża status quo myślenia naturalnego człowieka, każdego. Dlaczego Jezus jest kamieniem potknięcia? Z powodu marnotrawności Boga w swojej miłości i łasce. Takie określenie jest też, jeżeli mógłbym was, to jest w mojej drodze życia, korzystam z takich rzeczy, jest taka książka, którą bym polecił, Marnotrawny Bóg, Tima Kellera. I na chwilkę taka dygresja. Gdy czytamy historię o tak zwanym marnotrawnym synu, to Keller mówi coś takiego. To nie jest historia o tym synu. To jest historia o ojcu i o dwóch synach. Patrząc na tego tak zwanego marnotrawnego syna, widzimy ojca, którego miłość jest niedorzecznie, absurdalnie, ekstrawagancko, bezsensowna w ludzkim rozumieniu. Ojciec, który daje się w sensie takiego postrzegania społecznego, statusu społecznego, poczucia ojcowskiego, daje się pogrzebać za życia. Ojciec, który daje się sponiewierać tak naprawdę w tamtej ówczesnej kulturze, bo wiemy, że ten obraz jest opowiadany tak naprawdę Żydom, ten obraz. Więc kiedy oni widzą, że syn postąpił tak z ojcem i jak ojciec reaguje na syna, to było dla nich obrazoburcze. To było dla nich albo się potkną o takiego Boga, albo zaczną od zera, od początku, od Niego. Więc jest obraz. My patrzymy, och, ten zostawił ojca, poszedł, złajdaczył się, a później zobaczył, że jest nie halo i wrócił. I to jest taka piękna historia. To jest historia, która w kontekście tego, jacy są synowie, mówi nam o naturze, o sercu, o sposobie działania i reagowania ojca. Z powodu marnotrawności Boga, jego niedorzecznej łaski, absurdalnej dla człowieka, który ciągle stara się być dobry i podobać się Bogu i na tym buduje swoją tożsamość, Jezus staje się kamieniem potknięcia. Powstaje sprzeciw w umysłach tych, którzy myślą, że trzeba coś dla Boga zrobić, że trzeba dla Niego coś zrobić, aby móc żyć dobrym życiem. Wczoraj siedziałem, czytałem, robiłem notatki z kolegą, pisaliśmy na Messengerze i on mówi, no właśnie, kim jest dzisiaj Jezus dla nas? Mówi, już dzisiaj nie jesteśmy religijnymi tymi, którzy nie wierzyli w Niego. Jesteśmy tymi, którzy wierzą w Niego i używamy Jego imienia do tego, żeby sądzić sprawiedliwie po swojemu. Mówi, co za świat. Wtedy przynajmniej była jazda dla nas z naszej perspektywy jasna. Oni nie wierzyli w Jezusa, oni wierzyli tam w Boga, Adonai, nie rozumieli i tak dalej, ale my wierzymy, wyznajemy, przyjęliśmy Pana Jezusa do serca, dobrze wierzymy, ochrzczeni, trwamy we wspólnocie Kościoła, robimy to, co czytamy Biblię, modlimy się, robimy wszystkie takie rzeczy zgodnie z naszą pobożnością, tam tradycją, jak jest przyjęte. A nagle się okazuje, że w tym samym momencie możemy żyć, gdy pojawia się Jezus, gdy On się pojawia, nie gdy słowo człowieka, nie gdy tak zwane napomnienie chrześcijańskie, to okazuje się nagle, że a być może żyje cały czas swoją sprawiedliwością. Do tego wrócimy. Więc Jezus staje się kamieniem potknięcia z tych powodów chociażby. Ale dlaczego jest kamieniem węgielnym? Dlaczego jest kamieniem podwaliną życia, fundamentem pierwszym, kluczowym, wystarczającym dla innych? Można spojrzeć na spotkania Jezusa z ludźmi, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Znaczy, tak naprawdę spójrzmy na Jezusa, aby zobaczyć, dlaczego On może być pierwszy i dlaczego stawał się pierwszy. Popatrzcie, Jezus jest obrazem Boga, który namacalnie, blisko, doświadczalnie stanął pośród ludzi i dzisiaj stoi pośród nas. To jest ten sam Bóg, który się nie zmienił, Jego cele, zamiary są wciąż takie same. Różnica jest tylko taka, że gdy czytamy o tych spotkaniach, to jeszcze On nie przeszedł do końca swojej drogi, jeszcze nie był uwielbiony, ale my dzisiaj czytamy te słowa z tego doświadczenia, że wykonało się wszystko, co On zaplanował i On jest uwielbiony w niebie i wszystko na niebie i na ziemi, w sferach widzialnych, niewidzialnych, jest Jemu podległe. Więc popatrzmy na Jezusa, jakie były Jego, na parę spotkań. Jedno z Jego imion jest Emanuel. To nie jest ksywka, to nie jest nadruk na koszulce. To jest jego natura, za którą idzie sposób działania, którego on nie jest w stanie zmienić. On nie jest w stanie się tego wyprzeć. On nie jest w stanie pod wpływem okoliczności zmienić front. Bóg jest takim, jakim się objawił w Jezusie. Emanuel, Bóg z nami. Popatrzcie, wróćmy szybciutko do Ewangelii Jana, do 7 rozdziału i do 37 wersetu. Jezus w tym całym napięciu, jedni się po niego potykają. Jezus, będąc wśród ludzi, pośród nich, mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. I wiemy, że to była zapowiedź tego prawdziwego duchowego życia, czyli tego, że chwała Boża powróci, gdy On dokona całej drogi, kiedy dokończy swoją drogę przez krzyż i swoje zmartwychwstanie, gdy zostanie uwielbiony, zostanie dla tych, którzy uwierzyli w Niego, zostanie posłany Duch Święty i wypełni się wszystko, co Ojciec obiecał. Duch Święty, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został uwielbiony. Popłyną rzeki wody żywej z wnętrza. I teraz dla mnie obraz Jezusa pierwszy w tej historii jest taki. Jezus jest pośród ludzi i dlatego mówi: przyjdź. Po ludzku religijny człowiek mówi tak, gdy mówimy o Bogu, to jest to: ja muszę coś dla Boga zrobić. Muszę do Niego pójść. Więc mamy różne wyobrażenia, różną ludzką sprawiedliwość, różną miarę. Jedni daliby się pociąć, rozedrzeć swoje po prostu ciało, żeby po prostu odpowiedzieć na Boże wezwanie: przyjdź do mnie. Po ludzku rzeczywiście w naszej naturze jest to, że popatrzcie, od samego początku, gdy sprzeciwiliśmy się Bogu, popatrzcie, co się wydarzyło w raju. Adam zgrzeszył z Ewą. Czytamy, że poczuli się tak, jak poczuli. Nagle zdali sobie sprawę z tego, w jakim są w stanie, poczuli wstyd i strach, schowali się. W jaki sposób Bóg szukał człowieka? Bóg przechadzał się po ogrodzie i zadawał pytania: gdzie jesteś? Szukał człowieka, zadawał pytania: gdzie jesteś? Co zrobił na to pytanie, jak odpowiedział człowiek? Bóg szuka człowieka. Jak człowiek odpowiada w swoim naturalnym stanie? Od razu się tłumaczy. Ma poczucie winy. Coś próbuje nadrabiać, coś próbuje tłumaczyć. To jest naturalny stan. Tacy jesteśmy. Bez Chrystusa dokładnie tacy jesteśmy. Nie mówię do nas bez Chrystusa, którzy nie wierzymy w Niego, bo mówię o Ewangelii, która jest tą samą, gdy uwierzyliśmy w Niego kiedyś i którą wierzymy dzisiaj. Popatrzcie, niesamowity obraz. Jezus jest tym, który jest tuż obok. On pokonał całą drogę. On pokonał drogę, która po ludzku nam się... My nie mamy takiej miary, żeby zobaczyć Bóg, który zostawia swoją chwałę, chwałę Ojca i który staje się synem człowieka, staje się jednym z nas. To On pokonuje drogę i wiedząc, że za tym idzie ogromna cena do zapłacenia, staje pośród i mówi: jeżeli ktoś z was jest w takim stanie, niech przyjdzie. Jego natura, jego działanie wskazuje na to, że On jest obok i dlatego możesz... Nie dlatego, że ty masz coś dla Niego zrobić, że masz Mu coś obiecać, że masz więcej pościć, czy więcej czytać Słowa Bożego, czy się modlić, czy więcej oddawać na ofiarę. Nie. Dlatego możesz żyć dla Niego, dlatego że On jest obok i mówi: chodź. Patrzcie ten obraz marnotrawnego Ojca, czyli tej marnotrawnej miłości po ludzku rzecz biorąc. To jest kolejny, za chwilę dojdziemy jeszcze do kolejnego takiego obrazu, gdzie po ludzku to, co Bóg robi, jest dla nas, po ludzku mówimy: weźcie się ludzie, pukcie w łeb, to jest marnowanie pieniędzy, życia, olejki wylewacie, można byłoby to lepiej spożytkować i tak dalej. Popatrzcie ten obraz, Ojciec, który wybiega naprzeciw. My byśmy powiedzieli: jest to niewychowawcze, jest to głupie, przecież Ojciec z nim nie porozmawiał, nie zrobił mu publicznej reprymendy. Przecież wiadomo, że gość jest cwaniakiem, oszustem, stracił wszystko i tak dalej, i tak dalej. Natura Ojca jest znowuż. Wszyscy widzą obciach tej miłości. Wszyscy dookoła. Pracownicy, słudzy, starszy syn widzi. On zwariował. Ojciec jest walnięty. Kompletnie. Co on wyrabia? On oszalał z miłości. Wybiega naprzeciw. Tamten nie zdążył wyznać wszystkich swoich win. Nie zdążył posypać się popiołem. A Ojciec go całego wycałował i zawołał po prostu całą ekipę służących i powiedział: słuchajcie, na znak tego, kim ja jestem i kim jest dla mnie ten syn, popatrzcie, i zrobili to, po prostu to była wielka, tu jest opis niesamowity i to jest symboliczne, można byłoby wejść dalej w tę historię. Tego, że on jest ubrany w płaszcz, że ma na nowo atrybuty, widzialne atrybuty tego, że jest synem, że jest wielka impreza, huczna, poza kontekstem, nie powinno być tej historii, nie powinno być, to po prostu się to nie kalkulowało, nie ma tego w budżecie rodzinnym, żeby zabijać po prostu ciele i tak dalej, to jest marnotrawstwo, ale to, czy nie widzimy w tym dokładnie Jezusa? On nam objawia Ojca. Kolejny obraz, popatrzcie, Jezus, który daje się dotykać temu, co jest nieczyste, co jest, patrzcie ten obraz, Jezus siedzi, je obiad, i nagle wchodzi prostytutka, wylewa drogocenne olejki i jeszcze daje się dotknąć. Jezus daje, pozwala jej dotykać siebie. Albo Jezus jest w świątyni i kobieta, która cierpi na krwotok od kilkunastu lat, zdesperowana, dotyka go. Wiecie, w tej kulturze pewnie nieraz tu mądrzy kaznodzieje, znający się na tych sprawach, tłumaczyli, co to znaczyło w ogóle dotyk kobiety, a jeszcze tym bardziej tej grzesznej, albo tej niekoszernej, nieczystej według nas. Po takiej akcji, którą ona wykonała, tam powinien być społeczna zadyma. Potknięcie się, Jezus, po prostu co ty wyrabiasz? Jak ty pozwalasz na to? Jak to jest? Ona tak naprawdę, teraz ty jesteś nieczysty, ona powinna być wywalona poza granicę miasta, ty jesteś nieczysty, to jest wszystko, nie trzyma się kupy. Po ludzku nie trzyma się kupy, gdy Jezus się pojawia. Objawia nam serce Ojca, objawia nam tak naprawdę, jaki Bóg jest względem nas. To obraża nas, obraża naszą sprawiedliwość, naszą religijność, czyli nasze wyobrażenie tego, jak żyć z Bogiem i jak się do Niego zbliżyć. Podoba mi się takie zdanie, które powiedział mój przyjaciel Andrzej Stepanow. Jezus jest niedowartościowany w naszych umysłach. My nie znamy wartości Jezusa. I chciałem wam przeczytać fragment rozdziału z książki Reformacja łaski. I tu będę czytał z Ewangelii Jana 12, rozdział od 1 do 5. Ewangelia Jana 12, rozdział od 1 do 5 wersetu. Na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole, a Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Należy zwrócić uwagę, że Judasz jednym spojrzeniem umiał ocenić wartość olejku. To smutne, że umiał ocenić wartość olejku, ale nie umiał docenić wartości Jezusa. Wielu ludzi w dzisiejszym świecie wie, ile kosztuje ziemia, dom czy samochód, rzeczy, które są w zasięgu ich zainteresowania. Znają wartość obrazów czy biżuterii, ale nie znają wartości Pana Jezusa. Łaska objawia nam Jezusa i Jego wartość. Poznanie Jego wartości, tego, kim jest, co zrobił, co wciąż dla nas robi, prowadzi do doświadczenia rewolucji w życiu. Powtórzę jeszcze raz. Poznanie Jego wartości, tego, kim jest, co zrobił, co wciąż dla nas robi, prowadzi do doświadczenia rewolucji w życiu. Jest wiele dyskusji doktrynalnych na temat prawa czy łaski, spowiedzi czy wyznania grzechów w sercu, różnych interpretacji Biblii. Jednak w tym wszystkim trzeba zastanowić się, czy ta lub inna doktryna nadaje wartość Jezusowi. W drugim liście do Koryntian, 3 rozdział od 16, Paweł opisuje, jak zdjęcie zasłony prawa objawia nam Jezusa. Drugi list do Koryntian 3:16. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Ewangelia, która mówi nam o Bogu łaski, który obraża nasze wyobrażenia, naszą ludzką sprawiedliwość, naszą ludzką ekonomię, naszą ludzką chęć ciągle przypodobania się, zasłużenia, naszą ludzką chęć zadośćuczynienia. Ta Ewangelia, łaska odsłania obraz Jezusa. I kiedy Jego chwała, piękno i wielkość są widoczne, wzrasta w oczach wierzących wartość Jezusa. Jego chwała przemienia ich w ten sam obraz. Ekstrawagancki gest Marii nie oburzył Jezusa. Nie zachował się wtedy jak Pan i Stwórca, bo na ziemi objawił się pokorny sługa, który nawet na sądzie nie stawał we własnej obronie. Jako potężny Bóg Wszechświata przyjąłby uwielbienie jako normę, bo w niebie chóry anielskie czczą go nieustannie. Ale tutaj przyjął ten gest uwielbienia jako przykład, że tak należy go traktować. Bo on jest źródłem życia, przemiany i zbawienia. Każdy, kto ceni go wyżej niż własną rodzinę, żonę i dzieci, dostąpi życia wiecznego. Judasz zwrócił uwagę na koszt olejku, ale ekstrawagancji dodawał tej scenie fakt, że Maria wytarła nogi Jezusa swoimi włosami. To dodało intymności całemu wydarzeniu. Czułość i bliskość tej sytuacji również mogła zgorszyć otoczenie. Maria usłyszała bardzo nieprzyjemny komentarz. Mężczyźni wówczas traktowali kobiety w sposób poniżający, a uwaga kogoś, kto stał wyżej w hierarchii społecznej, musiała ją zaboleć. Jezus nie tylko stanął w jej obronie, ale wskazał drogę, że należy oddawać mu cześć. Maria usłyszała od Judasza, że to strata pieniędzy i że to niemądre. Można było użyć tej sumy na potrzeby biednych, na przykład. Takie oskarżenia... Przelecę dalej. Popatrzcie, że krótko po tym, jak Judasz ocenił wartość Jezusa, czy niedowartościował tak naprawdę, bo się nim nie interesował, krótko po tym, jak oskarżył Marię o marnotrawstwo, poszedł do arcykapłanów w Jerozolimie i zażądał pieniędzy za wydanie Jezusa. Nie docenił osoby Jezusa, czytam dalej. Nie zrozumiał, że była w nim moc i taka wartość, która by pozwoliła odkupić każdy jego grzech. Współcześnie wielu ludzi karze siebie samych za grzechy, które popełnili. Żyją w nieustannej winie, potępieniu, samooskarżaniu się i uleganiu autodestrukcyjnym zachowaniem, tak jak działo się to z Judaszem. Nie muszą tak żyć, bo nasz Pan odkupił nas od tego wszystkiego, oddając swoje cenne życie za każdego z nas. Judasz popełnił najcięższy grzech, podniósł rękę na Syna Bożego. A czytamy, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Pismo pokazuje, co było w sercu Judasza. Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów, nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, że się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Kochał pieniądze, a nie ubogich. Problem nie leżał więc w pieniądzach, tylko w stosunku Judasza do nich. Wartość Jezusa obrazuje przykład ze Starego Testamentu. Ofiary całopalne miały trzy różne rozmiary. Bardzo duży, średni i mały. Pamiętacie? Nieraz pewnie czytany, szczegółowy opis jest w Księdze Kapłańskiej w pierwszym rozdziale. Że w zależności od zasobów, od majątności tych, którzy przychodzili składać ofiary Bogu, one były albo małe, średnie, albo duże. Najbogatszy musiał złożyć największe zwierzę w ofierze, a najbiedniejszy miał prawo złożyć najmniejsze. Wszystkie ofiary jednakowo były miłe Bogu i każda z nich zapowiadała co? Największą ofiarę, Jego Syna. Ofiary ze zwierząt wskazywały na doskonałe dzieło krzyża, ale jednocześnie na różnice w objawieniach na temat Jezusa, jakie nosimy w sercach. Wielu wierzących ma obraz Jezusa wielkości baranka. Dla innych może on być wielkości gołębia, a inni noszą w sercach obraz rozmiaru woła, najdroższego zwierzęcia składanego w ofierze. Tacy wierzący są duchowo bogaci, ponieważ mają wielkie i głębokie objawienie Jezusa, Jego krwi i tego, w jaki sposób oczyściła nas ona od grzechów. Tak, jak Pan akceptował wszystkie trzy rozmiary ofiar, tak samo akceptuje naszą wiarę, nie patrząc na to, jak wielki obraz Jezusa nosimy w sercach. Na pewno Bóg pragnie naszego wzrostu i poznawaniu i rozumieniu Jezusa. Nieprzypadkowo jednak jednym z symbolów, to jest bardzo ciekawe, pozwólcie, że dokończę ten rozdział. Nieprzypadkowo jednym z symboli pierwszych chrześcijan obok znanej nam ryby był symbol woła. Jako ciekawostkę dodam, że pierwotny alfabet hebrajski zawierał literę alef, która przypominała głowę byka. Jezus powiedział, że jest alfą i omegą. Ostatnią literą w hebrajskim alfabecie była litera taf, która wyglądem przypominała krzyż. Jezus powiedział o sobie, że jest wołem i krzyżem, początkiem i końcem. Dlaczego obraz wielkości ofiary jest ważny? Kiedy wierzący ma objawienie w sercu, to ono wpływa na jego życie wewnętrzne. Wewnętrzny dobrostan przejawia się na zewnątrz. Wewnętrzna radość, stabilność, pewność i zwycięstwo z czasem zawsze pokażą się na zewnątrz. Objawienie w sercu wielkiego, dobrego Boga, którego się czci, sprowadza błogosławieństwo przekraczające ludzką wyobraźnię. To tylko fragment, jeżeli byście byli zainteresowani, to polecam tę książkę Reformacja Łacki, wydaną całkiem niedawno, autor Andrzej Stepanow. Wartość Jezusa. Możesz być w otoczeniu Jezusa i nie znać Jego wartości. Możesz być spoza otoczenia Jezusa i poznać Jego najwyższą wartość, bo tam, gdzie grzech się rozmnoży, tam łaska bardziej obfituje. To jest ekonomia Bożego Królestwa. Nie ma prawdziwego zmartwychwstania, jeżeli wcześniej nie ma prawdziwej śmierci. Ja nie stałbym tutaj i nie odważyłbym się mówić o Panu Jezusie, gdybym nie doświadczył takiego spotkania. Nie tylko wtedy, gdy to był 91 rok, kiedy przez akt Bożego miłosierdzia, przez Boże działanie w moim sercu zrozumiałem, że potrzebuję uwierzyć Jezusowi, ale również dlatego, że ta sama Ewangelia, ta sama prawda jest dla mnie dobra każdego dnia, ponieważ moje życie też jest drogą, tak jak i twoją, pełną kryzysów, potykania się od siebie, rozczarowań. Przecież nie tak miało być. Nie takie miało być życie. Rozczarowań samym sobą. Rozczarowań innymi ludźmi. Mam taki obraz, gdy wczoraj myślałem o tym słowie i o tej drodze. I że jestem na tej drodze i nagle jest kamień na tej drodze, jest Chrystus. To stojąc przed nim, widzę siebie totalnie nagiego. Nie przeźroczystego. Nie odczłowieczonego. Nie bezosobowego. Nie. Wiem, że Jezus widzi mnie takim, jakim jestem. I ja w tym kontekście widzę, tak, jestem Mateusz, wychowany w taki sposób, z takimi predyspozycjami, z taką osobowością. Ale wszystko opada mi z rąk, wypada mi z kieszeni. Wszystkie moje zasoby. Pamiętacie ten obraz, o którym Paweł mówi? Bardzo lubimy go cytować, bo on jest taki radykalny. Lubimy te radykalne stwierdzenia. O kurczę, jest 20 po 12. Przeciągnąłem. Jak każdy otręba, mam problem z czasem. To rodzinne. Słucham? Nie, tak, bo spojrzałem w niebo. Dobra. Jak już będę przeginał, to tam może Tomek Paternal mnie pociągnie do odpowiedzialności czasowej. Gdzie byłem? Wróć, Mati, wróć. Przed tą skałą. Tak. I pamiętacie ten obraz, o którym Paweł mówi? O radowaniu się w Panu i w tym samym czasie, żeby się wystrzegać tam psów, ale później mówi psów, mówi o ludziach, którzy w kościele, czy jakby koncepcjach, czy naukach, które w kościele są, to jest znowuż tak, zawsze się radować, a później jest takie bardzo mocne stwierdzenie, wystrzegajcie się, obrzezywaczy, to jest znowuż w kontekście Jezusa. Jezus się pojawia, czyli Jezus, czyli Ewangelia i naturalną tendencją człowieka jest, żeby powiedzieć tak, Jezu, ale. Popatrzcie, Jezus się pojawiał, mówi tak, no jesteś może, ale od Ojca. Jest po prostu, on jest ciągle niewystarczający. On jest zbyt absurdalny. Ewangelia jest zbyt irracjonalna dla człowieka. I Paweł mówi, według nomenklatury ludzkiej, gdzie byś nie spojrzał, to byłem dybeściakiem. Po religijnemu patrząc, to było 10 na 10. Wykształcony, wierny we wszystkim, gorliwy, mucha nie siada. Dobrze urodzony, dziedzictwo miałem bardzo dobre, tym bardziej jestem nie do ruszenia po ludzku. Wszystko się zgadza, ale mówi, ale gdy na mojej drodze stanął Jezus, to wszystko okazało się, uznałem, zdałem sobie sprawę, zobaczyłem, uznałem za śmiecie, za nic nie warte wobec doniosłości znalezienia się w Jezusie. Nie mam nic. Pamiętam sytuację, jakąś jedną sytuację spotykania się do zranienia. Zostałem zraniony przez kogoś bardzo, dotkliwie. Po ludzku niesprawiedliwie, totalnie. I wtedy Duch Święty, ja wiedziałem, że drogą życia, fundamentem, kamieniem węgielnym w każdej sytuacji, nie tylko kiedy się nawracałem, ale w każdej, zawsze kamieniem węgielnym jest Jezus. Więc ja będąc w tej sytuacji, słyszałem jedno. Sprawiedliwy Jezusa. A po ludzku to byłoby tak. Tak, ale... Pan Jezus okej, ale przecież stąpamy po ziemi. Ta sytuacja jest tak ewidentna, że po prostu przecież wiadomo. Sprawiedliwość Jezusa, spójrz Jezusa, co za tym? Jego życie, Jego wolność, Jego moc, Jego spełnienie dla Ciebie. Ja jestem w tej sytuacji, mówię, Jezu, jesteś tu, mogę widzieć Ciebie. Tak, nie mam własnej sprawiedliwości, nie mam własnej logiki, własnej racji, własnych oczekiwań. Już nie, już tego nie chcę, bo wiem, że to jest męczarnia, że to jest nie do zniesienia. Ból, który za tym idzie, będzie się ciągnął jak smród po gaciach, jest to nie do oczyszczenia. Jezu, Twoja sprawiedliwość. Ty jesteś fundamentem, jesteś podwaliną dla mnie, żebym zobaczył, jaki jest pion i poziom w tej sytuacji, w tym cierpieniu, w tym zranieniu. Ewangelia dla wielu chrześcijan jest Ewangelią przeszłości, ale nie Ewangelią teraźniejszości. Ja byłem dobry w tym, żeby zakumać, czym jest prawdziwa Ewangelia, tak, że trzeba, Pan Jezus jest tym, że trzeba Go przyjąć do serca, zaufać i tak dalej, ale później ale. Życie jest takie, jakie jest. Ewangelia i Jezus, który jest ciągle ten sam, jest na drodze mojego życia, ciągle pokazuje, że albo Jego osoba i Ewangelia łaski albo mnie rozbije się o nią i będę nieszczęśliwy, albo uznam ją, że w każdej sytuacji mojego życia ona jest fundamentem, jest tym, od czego dzisiaj zaczynam moje myślenie, na co kieruję moje oczy i co będzie determinowało tak naprawdę, jak będę żył. W jednym i drugim fragmencie, w Ewangelii i w listach jest mowa o wierze. Kto wierzy we mnie, kto uwierzy. Czym to jest? Przeczytam parę fragmentów, które dokładnie odnoszą się, nie musicie ich czytać, nie nadążymy teraz, ale jak czytamy, ten, który wierzy we mnie, Jezus. Bo okazuje się, że to jest jakiś klucz. W jednej i drugiej sytuacji Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Na jakiej podstawie? Pierwsza, że On jest tym, który zbliżył się ku nam. To wiemy, bo to jest, znowuż, jak zapomnimy, jaka jest droga do Boga, to patrzymy na Jezusa. On jest tym, który okazał swoją łaskę. On przyszedł do nas, więc Jezus, będąc wśród ludzi, mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, popłyną rzeki wody żywej. Kto wierzy we mnie. W wielu innych fragmentach tym, który czytaliśmy, tak samo jest, że dla tych więc, którzy wierzycie, że On jest cenny, On jest kamieniem węgielnym. I popatrzcie, to słowo pistewodi, który wierzy, to znaczy być przekonanym, mieć wiarę, ufać. Ufać, że nastąpią działania, plony, konsekwencje oparte na tym zaufaniu. To jest inaczej piękne słowo, zawierzyć, powierzyć. W Ewangelii Jana to samo słowo, to samo znaczenie. 3:18. Kto wierzy w Niego, nie podlega sądowi. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ewangelia Jana 3:36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zobaczy życia, lecz pozostaje na nim gniew Boży. Cudowny list do Rzymian, który kompletnie rozwala nasz system, bo dokładnie opisuje nam to napięcie, czy jakby cudowność tak naprawdę łaski Ewangelii. Rzymian 1:16. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny pomazańca, czy dobrej Ewangelii o Jezusie, gdyż jest mocą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw Judejczyka, jak też i Greka. 4 listu do Rzymian. Temu natomiast, który nie spełnia uczynków, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia wierzącego, jego wiarę poczytuje mu się za sprawiedliwość. Temu natomiast, który nie spełnia uczynków, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiarę poczytuje mu się za sprawiedliwość. 10 listu do Rzymian, 4. Końcem bowiem prawa jest pomazaniec, który, aby usprawiedliwić każdego, kto wierzy. I teraz niezwykły obraz. On jest przywołany w Ewangelii Jana w 3 od 14 do 15. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi zostać wywyższony Syn Człowieka, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wierzyć Bogu, wierzyć Jezusowi. Mamy tą tendencję, aby ciągle odnosić to do czasu przeszłego, do czegoś, co się wydarzyło kiedyś dawno temu, co mamy, czego mamy wspomnienie w zapiskach w Biblii albo jakieś zdjęcia ze Chrztu Świętego, gdy się nawracaliśmy do Jezusa. Ale Ewangelia Jezusa Chrystusa, Ewangelia łaski nie jest Ewangelią przeszłości tylko o naszym zbawieniu, ale teraźniejszości. Życie z wiary, życie z zawierzeniu, przekonaniu, ufności w Jezusa. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi zostać wywyższony Syn Człowieka, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy. Kolejny punkt. Jezus jest kamieniem potknięcia dla tych, którzy słyszą. Wystarczy spojrzeć i uwierzyć w tej sytuacji, w jakiej jestem, na Jezusa? To wystarczy? Patrzeć na Jezusa? O nie, nie stać mnie na to. Nie mam takiej wiary, nie mam takiej siły. A ktoś inny z drugiej strony patrzy i mówi, w końcu, już nie muszę nic robić, już nie muszę bardziej się starać. On jest wystarczający. Cudowna Boża łaska. W głowie się nie mieści. Nie umiem tego pojąć swoim umysłem, że tak cudowny jesteś w tym, jak miłosierny jesteś, jak okazałeś swoją łaskę w Jezusie. Wystarczy uwierzyć. Drogocenny, kosztowny, wybrany. Kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Kto w Niego wierzy, nie zawiedzie się, nie zostanie skalany. Bez względu na to, na jakim etapie drogi swojego życia jesteś, łaskawy Bóg, który w Chrystusie jest wywyższony, wystarczy. Wystarczy ci do życia. Bez względu na to, czy jesteś teraz w bardzo głębokim konflikcie, kryzysie, który przekracza twoje ludzkie możliwości. Nie ogarniasz już tego percepcyjnie, emocjonalnie. Życie wymyka ci się spod twojej kontroli. Nie musisz nic dla Boga zrobić. Dlatego, że Bóg, który jest obok ciebie, bo taka jest natura, mówi, uwierz we mnie. Popatrz na mnie. Spójrz na mnie, jak ja jestem. Jedną z obrazów Jezus mówi, ja jestem drogą. Nie mówi, ja jestem koncepcją, ja jestem zbiorem zasad dla ciebie w tej sytuacji. Jestem zbiorem porad na rozwiązanie, jestem drogą, na której będziesz słyszał moje nauczania. On mówi, ja sam jestem odpowiedzią. Nie wiesz, co zrobić w tej sytuacji kryzysowej? To patrz na Jezusa, tego wywyższonego. I ten stół pański nam dokładnie o tym mówi. To jest obraz Boga. On zaprasza ciebie do swojego stołu, mówi, nakarm się mną. W tradycji chrześcijańskiej mamy naleciałości, że nagle musimy się nie wiadomo z czym rozprawić. Musimy w jakiś sposób, przynajmniej przed sobą się poczuć, że jesteśmy godni, żeby przyjść i jest. Jezus wywyższony mówi, wystarczy, że spojrzysz, mi uwierzysz, jesteś godny. No tak, ale, nie ma ale. Jezus jest wystarczający. On jest najdroższy, najcenniejszy. On jest rozwiązaniem, On jest odpowiedzią. Nie ma ale. To ale to jest ciemność, to jest religijna agonia chrześcijańskiego życia. Patrz na Jezusa w każdej sytuacji. To jest chrześcijaństwo. To jest to, o czym niektórzy mówią, chrystocentryczne chrześcijaństwo. W każdej sytuacji swojego życia. Patrz na Jezusa jako na fundamentalny kamień, jako na pierwszy. Jezus jest drogą. Jesteśmy w tym jeszcze okresie pasyjnym, tak według starej tradycji patrząc. Ciągle mi powraca psalm 22. Znacie ten psalm? Wielu z nas chrześcijanom przez usta nie przejdzie, dlatego że wydaje nam się zbyt obrazoburczy, zbyt zdepresjonowany, zbyt jakiś odrealniony od naszej wizji chrześcijaństwa. Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mego jęku? Dawid śpiewa. Boże mój, wołam we dnie, a nie odzywasz się do mnie. W nocy nie mogę się uspokoić. Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliłeś ich. Do ciebie wołali, zostali wybawieni. Tobie ufali i się nie zawiedli. Ja jestem robakiem, nie jestem człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi, wzgardą ludu. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc, zaufaj Panu i niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Ale to ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na ciebie byłem zdany od urodzenia, od łona matki, ty jesteś moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie jest mi bliskie i nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, otoczyły mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swe paszcze jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk, roztąpiły się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przygnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci, psy bowiem mnie osaczyły. Obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. Te słowa wybrzmiewały w słowach Chrystusa, gdy umierał na krzyżu. Tak, wydaje się to niemożliwe? Tak, z tymi słowami Chrystus umierał na krzyżu. Tak się czuł, tak przeżywał. To nie jest poezja. To, co Dawid opisywał, też nie jako przenośnie, tylko jako doświadczenie nie do zniesienia. Nie ma nikogo wobec mnie. Śmierć zagląda mi w oczy, a okoliczności są silniejsze ode mnie. Otoczyły mnie z każdej strony. Tak, chrześcijanin może się tak czuć. Tak, w taki sposób Pan Jezus się czuł, kiedy stał się grzechem, kiedy zdał sobie sprawę, że Bóg się od niego odwrócił, dlatego że stał się grzechem. Dlaczego? W twoje miejsce. Stanął dokładnie w twoje miejsce. Ty zostałeś wystrzelony w kosmos, a on stanął w twoim miejscu. I dokładnie się tak czuł. Opuszczony przez Boga. Na tym się ta historia nie kończy, bo później wiemy, że od 22 wersetu już czytamy, że Bóg nie wzgardził, nie brzydził się utrapienia ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza. Lecz gdy ten do niego wołał, wysłuchał go. I wiemy, że chwała, która nastąpiła po tym utrapieniu, była, ta perspektywa była po prostu jakaś totalna. I to jest to, o czym mówi Słowo Boże, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na myśl człowieka nie zdążyło dojść, nie jest w stanie dojść. To Bóg przygotował dla tych, którzy wierzą. Ten psalm mówi mi o tym, że Jezus, który mówi, jest drogą, jest prawdomówny, że doświadczył każdego stanu ludzkiej duszy, której my doświadczamy. Więc on w każdej sytuacji, być może to jest odpowiedź dla miejsca, w którym jesteś, w sytuacji, w jakiej on jest, nie jest daleki, jest bliski, bo on rozumie, on doświadczył tego. I tylko, nie dodając nic do tego, tylko patrząc na niego, wierząc, jesteś w stanie od niego zobaczyć, gdzie on idzie i jak możesz pójść za nim. Jakie on ma wyjście z tej sytuacji. My często myślimy, dobra, musimy więcej słuchać jego nauczań, więcej znaleźć jakichś sposobów. Nie, Jezus mówi, ja jestem odpowiedzią, patrz na mnie, rozmyślaj o mnie, przyglądaj mi się. On jest ten sam, żywy, pełen potęgi, jego natura się nie zmieniła, nic się nie przedawniło. Absurdalne jest to, że wystarczyło spojrzeć, uwierzyć, że tylko on, że tylko jego ofiara, że tylko jego zadośćuczynienie, że tylko jego przebłagalna ofiara, że tylko jego osoba jest, dla jednych jest nie do zniesienia, a dla innych jest w końcu. W końcu. Jezus nas zaprasza do swojego stołu. Stół pański nie jest, jak my to już zdążyliśmy ewangelicznie konsekrować po stokroć, pamiątką, li tylko, ale jest rzeczywistością panowania Jezusa. Ciągle przypominaniem nam o tym, kim on jest i że on jest wystarczający i że nic nie możesz uczynić, aby być w jego obecności. Że możesz tylko odpowiedzieć na to, co on uczynił i z tego możesz żyć. Tak. Patrz na Jezusa. Słowa wykonało się, powtórzone są dwa razy w wyznaniu Jezusa. Jest to dość znaczące. Te greckie słowa były używane przez prawników, można je przetłumaczyć jako amnestia i oznaczyły umorzenie długów, zobowiązań i wypuszczenie na wolność. Większość ludzi wierzy, że trzeba ciężko pracować, aby w życiu coś osiągnąć. Tak jest zbudowany ten świat. Opiera się na wysiłku i pracowitości. I właśnie ten system przenosimy na religię. Musimy się starać, by coś od Boga otrzymać. Wierzymy, że dzięki łasce zostaliśmy zbawieni, ale nie wierzymy, że łaską możemy żyć. Przyjmujemy zbawienie przez łaskę, a potem słyszymy, że inne błogosławieństwa otrzymujemy tylko poprzez osobiste wysiłki, takie jak modlitwy, posty czy inne specjalne działania. Zamiast polegać na łasce i dobroci Boga w celu otrzymywania błogosławieństwa, polegamy raczej na swoich wysiłkach, żeby zasłużyć na Bożą przychylność. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć na Bożą przychylność. Ona oparta jest całkowicie na Bożej łasce. Błogosławieństwo Boże bazuje całkowicie na przyjęciu Jezusa i Jego skończonego dzieła. Wszystko, czego potrzebujemy do życia, Jezus zdobył dla nas na krzyżu. Właśnie dlatego dzieło Jezusa na krzyżu nazywałem dziełem jakim? Ukończonym. To ukończone dzieło Jezusa Chrystusa wprowadziło nas w erę łaski. Mojżesz dał nam prawo, a Jezus łaskę i prawdę. Dzieło odkupienia jest ukończone. Nam pozostaje przyjmować je i uczestniczyć w tym, co zostało zrobione. To jest chrześcijaństwo. Można to porównać do wprowadzenia się do całkowicie wykończonego dołu, domu. Pozostaje tylko zamieszkać. O Jezusie jest napisane, że usiadł. To jest między innymi stan spoczynku. Dla porównania, w miejscu najświętszym, świątyni jerozolimskiej, nie było miejsca do siedzenia. To symboliczne, że nie ma tam spoczynku, znaczyło, ciągle musisz coś wykonywać. Musisz wykonywać prawo. Jezus zasiadł jako arcykapłan naszego wyznania i w ten sposób ogłosił, że prawo zostało wykonane, a jego dzieło dokończone. Nastąpił pokój między nami a Bogiem. Wrogość została usunięta. Zaczęła panować łaska. Łaskę możemy więc określić jako niezasłużoną przychylność. Bóg jest nam przychylny nawet wtedy, kiedy mamy na tą przychylność nie zasługujemy. Jesteśmy Jego dziećmi, nie zawsze grzecznymi, ale zawsze kochanymi. Boża łaska nie czyni nas leniwymi czy bezużytecznymi. Dzięki niej więcej potrafimy. W Nowym Przymierzu Bóg nas wpierw pobłogosławił, a siła Jego błogosławieństwa popycha nas do właściwego życia. Jezus zdobył wszystko na krzyżu dla nas, a naszą rolą jest przyjmowanie obfitości łaski oraz daru usprawiedliwienia. I uczestniczenie w stole Pańskim, w wieczerzy, w komunii jest tego wyrazem. Czy to nie jest niesamowite? Alleluja! Bóg jest dobry! Bóg jest łaskawy! Bóg jest odpowiedzią dla Ciebie dzisiaj! I On jest tutaj. I zaprasza, przyjdźcie. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa, że w Nim objawiłeś nam, że w Nim objawiłeś nam samego siebie, że w Nim przyszedłeś do nas, przybliżyłeś się ku nam. Dziękujemy Ci, Ojcze, że przez Jezusa Chrystusa darowałeś nam to, na co nie mogliśmy zasłużyć, że przez Jezusa Chrystusa darowałeś nam samego siebie, że Jezus nam darował całego siebie, abyśmy my nie należyli do samych siebie, abyśmy nie żyli już według sprawiedliwości tego uciemiężonego życia, zapracowywania, rozgrzeszania się, zadośćuczynienia, stanowienia o swojej wartości. Ale Jezu, dziękujemy Ci, że to Ty stanowisz o naszej wartości. Jakże cudowna jest Twoja łaska, Boże Ojcze. Jakże cudowna, jakże trudno jest to pojąć. Ale dziękujemy Ci, że jesteś na tym miejscu i Duchu Święty, teraz kiedy patrzymy na Jezusa, że Ty w nas malujesz Jego obraz. Chcemy mieć właściwy obraz Jezusa, tego kim On jest. Dziękujemy Ci za przelaną krew, za przebite ciało, złożone, aby nikt z nas nie musiał umierać, nie musiał płacić kary ponad nasze siły, ale aby mógł doświadczyć życia w zamian. Jezus zaprasza, chodźcie, podchodźcie. Jak macie tu liturgię, można? No to podchodźcie i dziękujcie. To jest Eucharystia, dziękowanie, to jest patrzenie na Jezusa. Bierzcie chleb i wino i oddawajcie Bogu chwałę. Darowane długi. 3, 2, 1, 0, start. Jezus jest kamieniem węgielnym dla Ciebie dzisiaj. Oddaj Bogu chwałę. Módlmy się.